Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Wawrzyniec Szwaja audycję realizuje. Sławek Orlik jest producentem i wydawcą magazynu Czas Reakcji. Przemysław Szymańczyk, mówię Państwu dzień dobry. 5 minut i 9 sekund po popołudniu. Zaczynamy.
Władysław ze Szczecina, stały słuchacz. Ja chciałbym wyrazić się bardzo pozytywnie i pochlebnie o pani z Okienka 47 w Urzędzie Miejskim. Pani Marzenie, 9 sierpnia byłem z żoną i szwagierką złożyć wniosek na Alzheimer 75, na bon. Tak miło zostaliśmy obsłużeni, że 70 już ponad lat mi minęło, jeszcze z tak uprzejmą obsługą urzędników. Ani w ZUS-ie, ani w Urzędzie Miejskim nie spotkałam. Jeśli by można ją na antenie wyróżnić i wnioskować o jakąś nagrodę w Urzędzie Miejskim, to będę bardzo wdzięczny. Dziękuję.
Wyróżnić można. Przydałoby się jeszcze imię tej przesympatycznej, miłej, otwartej i cierpliwej urzędniczki. No ale go niestety nie znamy, więc nie możemy tego zrobić właśnie w ten proponowany przez pana sposób. A ta druga część wypowiedzi dotycząca podwyżki, premii, nagrody, no jak bez imienia możemy to uczynić? Może ktoś niezasłużony otrzymałby te dodatkowe 200 czy 300 zł nagrody. Więc prosimy pana o jeszcze jeden telefon do nas. Przypomnę, 510-37-32, 510-37-36, czas reakcji @radioszczecin.pl. Pani Wandzia, pani Danuta, pani Katarzyna, czekamy cierpliwie. Jako że rozpoczęliśmy od dobrego uczynku, w tym duchu będziemy kontynuować kolejny telefon. Proszę bardzo.
Dzień dobry, Sławomir Kopaczel z tej strony, dzwonię ze Szczecina, przy bankomacie, przy ulicy Modrej 33. Ktoś zostawił pieniążki nieodebrane z bankomatu. Chciałem za pośrednictwem was przekazać osobie, która zostawiła te pieniążki. Dziękuję.
Tak, pytanie, ile tych pieniędzy pan znalazł, ale tak czy inaczej, czy jest tego dużo, czy mało, zresztą to względne jest, dla kogo dużo, dla kogo mało, to i tak za ten piękny gest dziękujemy, to się rzadko zdarza, kiedyś też wypłacałem pieniądze z bankomatu, gdzie to było, na osiedlu Kaliny zdaje się, tak, na osiedlu Kaliny. Nieduża kwota, 50 polskich złotych, kiedy zorientowałem się, że tych pieniędzy po prostu nie włożyłem do portfela. Wróciłem, minęła może minuta, jak państwo myślicie, pieniądze znajdowały się tam w tym bankomacie jeszcze, czy już nie znajdowały. No, znajdował się nowy klient, który niczego nie widział i o niczym nie wiedział. Także takie gesty są bardzo miłe. Nam udało się ze Sławkiem szybciutko ustalić, że Modra 33 to jest oczywiście szczecińskie Bezrzecze. Tam znajduje się taki mini kompleks handlowy Czerwona Torebka. Takie logo przynajmniej widnieje. Znaleźliśmy ją w programie szpiegowskim Google Maps. I z 99% pewnością możemy stwierdzić, że najprawdopodobniej no nie próba, tylko wypłata pieniędzy z bankomatu nastąpiła przy pomocy urządzenia sieci Euronet. No i tyle wiemy. Nie znamy kwoty, nie znamy też numeru telefonu pana, który do nas zadzwonił. Prosimy więc, tak jak i w pierwszym przypadku, o kontakt z nami czy mailowy, czy też ponownie telefoniczny, o pozostawienie do siebie albo adresu mailowego, albo numeru telefonu. Także jeszcze raz prosimy o telefon. Jeżeli ktoś nas słucha, kto w ostatnich dniach próbował wypłacić pieniądze, wypłacał pieniądze z tego bankomatu, proszę również się z nami skontaktować. Może w ten sposób szybciej znajdziemy poszkodowanego. 9 minut po południu, to jest magazyn Czas Reakcji. Sławek Orlik już odbiera od państwa telefony. 510-37-32, 510-37-36. Pragnę wyrazić swoje zadowolenie. Było rzeczywiście chłodno w ciągu ostatnich kilku dni. Dzisiejszej nocy termometry w niektórych miejscach zachodnio-pomorskiego odnotowały niespełna 6, a no nawet może i mniej stopni. Ale to się przydało, to chwilowo chłodno. Mam nadzieję, że trochę więcej deszczu spadnie, a od połowy tego tygodnia ma być ponownie zdecydowanie cieplej, więc ci, którzy są jeszcze na wakacjach nad morzem, na pewno skorzystają. 10 minut już jest po południu. Anna Arabska w wiadomościach zapewniała państwa, że poznamy więcej szczegółów związanych naprawdę ze zdumiewającym incydentem, do jakiego doszło w Sarbinowie, w gminie Mielno, tak byśmy powiedzieli, chyba na terenie byłego województwa koszalińskiego, czyli na środkowym wybrzeżu Bałtyku. Sarbinowo, ponoć przeurocza miejscowość położona niedaleko Mielna, dokładnie między Mielnym a Kołobrzegiem. W niedzielę małą dziewczynkę poraził najprawdopodobniej prąd elektryczny. My z tych informacji, które... Chłopca poraził czterolatka prąd elektryczny. Nie znamy szczegółów tego incydentu. Wiemy, że chłopiec przebywa w tej chwili w szpitalu. Będziemy próbowali porozumieć się z urzędem gminy, w tym znaczeniu porozumieć, aby namówić urzędników tamtejszych, by się na antenie wypowiedzieli, ale w tego rodzaju sytuacjach, przy tego rodzaju nieszczęśliwych zdarzeniach, rzadko te decyzje dotyczące kto ma i kiedy wystąpić są podejmowane szybko. Więc nie sądzę, żeby dzisiaj udało się nam z urzędnikiem, czy to z Urzędu Morskiego, czy też z Urzędu Gminy, porozmawiać. Na pewno zaś, to mogę potwierdzić ze stuprocentową pewnością, że będziemy rozmawiali z mamą tego chłopca. Myślę, że około godziny 12:40, ale przyznają państwo, że jest to no, coś zupełnie niespotykanego. Porażenie prądem elektrycznym na promenadzie. Najprawdopodobniej nastąpiło przebicie w lampie oświetleniowej na promenadzie w Sarbinowie, ale my tego jeszcze, jak powiedziałem, ze stuprocentową pewnością nie wiemy, więc jesteśmy ostrożni w jakby podawaniu szczegółów tego incydentu. O 12:40 będziemy wiedzieć więcej. Teraz natomiast wracamy do sprawy, która była omawiana na naszej antenie w ubiegłym tygodniu. Chodzi o konieczność zameldowania się. Stary jeszcze PRL-owski obowiązek. Posłuchajmy.
Dobry, moje nazwisko Kustosz Jacek. Ja słuchałem waszą audycję w sprawie prawa jazdy, rejestracji i to zameldunków. No dlaczego przykładu nie biorą ze Stanów Zjednoczonych, gdzie człowiek ma wpisany w dokument adres, gdzie przebywam, gdzie listy przychodzą i nie ma problemu z zarejestrowaniem samochodu, wykupieniem telewizji, niczego więcej. No, jeżeli nie ma obowiązku meldunku, tak jak w Stanach, podaję adres, gdzie przebywam, mam w dokumencie wpisane, nie ma problemu. Wszystkie przykłady biorę, a tego nie wezmą. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. No nie wszystkie. Gdybyśmy wszystkie rozwiązania amerykańskie albo z niektórych stanów wprowadzili do Europy, to sądzę, że powstałby przez pewien moment jakiś taki harmider. My zupełnie jesteśmy w innej kulturze prawnej wychowani, w związku z tym nie sądzę, żeby można było, użyję mądrego słowa, implementować rozwiązania amerykańskie na grunt polski. Akurat to, które pan wskazał, mi się bardzo, bardzo podoba. Nie byłoby chyba w tym nic trudnego. Sądzę, z dużą dozą odpowiedzialności mogę powiedzieć, że chyba prace na ten temat trwają, intensywne, nad zlikwidowaniem tego obowiązku meldunkowego i po prostu podawaniem swojego adresu przebywania czy wypełnienia tak zwanych funkcji życiowych. Zresztą w Polsce setki tysięcy ludzi są niezameldowane i jakoś sobie radzą. Ten konkretny przypadek dotyczył, na podstawie którego państwo włączyli się do dyskusji, ten konkretny przypadek dotyczył naszego słuchacza, który wybrał taką, a nie inną filozofię życia. Po prostu kupił sobie dosyć duży samochód. No nie jest to kamper, który kosztuje 300-400 tysięcy złotych, a duży dostawczy Mercedes i w nim spełnia jak może swoje funkcje życiowe, ma zamiar się tym samochodem poruszać po całej Europie, ba pojechać, nie wiem, słyszałem do Maroka czy do Egiptu, no trudno mi to sobie wyobrazić, ale jeżeli chce w ten sposób spędzać kolejne lata swego życia, no dlaczego mu tego zabronić? No i ma problemy z tą filozofią związane. Nie tylko nie może zarejestrować aut, ale są też inne kłopoty. Ale ponoć, co wyjaśniał na naszej antenie już jeden z urzędników, jest taka możliwość w jednym z warszawskich urzędów dzielnicowych. Są wyspecjalizowani w tego rodzaju trudnych kwestiach i najprawdopodobniej tam da się taki samochód zarejestrować. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest Warszawa Śródmieście. To jest Warszawa Śródmieście. Wiele pytań pojawia się z psikusem, jaki wyrządziła nam przyroda dla jednych, dla drugich Pan Bóg, czyli mamy w tym roku wyjątkowe upalne i wyjątkowo gorące, prawie afrykańskie lato, a może i afrykańskie lato i wszystkie rzeczy w przyrodzie, które dzieją się załóżmy we wrześniu czy w październiku, teraz niestety dzieją się wcześniej, z jakimś takim dużym wyprzedzeniem, czasem dwu-, czterotygodniowym. I chyba to zjawisko, o którym mówiła nasza słuchaczka, do takich się zalicza. Proszę posłuchać.
Nazywam się Zenobia, jestem z okolic Wygdaszyc, koło Nowogardu. Chciałam powiadomić, że u nas zaczynają kwitnąć akacje i śliwki. I chciałabym wiedzieć, co to oznacza. Dziękuję.
No, nic innego poza tym, chyba że w tym roku było po prostu o wiele bardziej gorąco, goręcej niż w latach ubiegłych. Na takie kolejne lato będziemy musieli, zdaje się, poczekać 100 lub 150 lat. Znaczy, my nie doczekamy, ale ci, którzy po nas na ten padł przyjdą. Także tylko tyle chyba to oznacza. Natomiast tak, nieustannie dzwonią do nas słuchacze i wypominają mi, chyba mają nawet rację, że no, nie było wymienionego w telefonie imienia tej przesympatycznej, miłej urzędniczki, która sprawiła tyle radości naszemu słuchaczowi. A okazuje się, że była to pani Marzena. I owszem, ja oczywiście chciałem poprosić o nazwisko, tylko że nie na antenie, tylko w mailu. Więc biję się w piersi, zostałem źle zrozumiany i źle wypowiedziałem to, co miałem przygotowane wcześniej. Więc nie chodzi o imię pani Marzena oczywiście, ale o nazwisko urzędniczki. Sądzę, że w magistracie pracuje ponad 1000 osób, a może i ponad 1200, i wśród tych urzędników, którzy obsługują bezpośrednio Szczecinian, jest może 150-200 osób, więc no, przydałoby się jednak nazwisko, ale pójdziemy tropem też imienia. Może uda się ustalić te nazwisko przesympatycznej pani Marzeny. Skierujemy dzisiaj odpowiedni mail do magistratu w tej sprawie. 16, może 17 minut po południu. To były chyba miłe sprawy. Miłe telefony, sympatyczne komentarze. No teraz już tak chyba miło nie będzie. Od czego my tu rozpoczniemy? Chyba od piłkarzy Pogoni Szczecin, którzy zachowali się po ostatnim meczu według jednego z naszych stałych słuchaczy no nieelegancko, nie jak na zawodowych sportowców przystało. Proszę posłuchać, z czym się do nas zwrócił. Witam. Zwracam się do redakcji Czasu Reakcji w sprawie skandalicznego i nie tylko dla mnie zachowania panów, tu jest cudzysłów, piłkarzy Pogoni Szczecin po ostatnim meczu z Lechią Gdańsk. Otóż zwyczajem, dotychczasowym zwyczajem, było podejście po meczu do sektora rodzinnego i przybicie tak zwanej piątki z najmłodszymi kibicami. Ale po meczu z Lechią, po ostatnim gwizdku, podszedł do tej trybuny tylko najmłodszy zawodnik, zresztą który nie wystąpił w tym spotkaniu, Benedyczak. Jak tak można traktować najmłodszych kibiców? Dzieci, które żyją każdym meczem ukochanego zespołu, zostają potraktowani jak powietrze. Dramat po prostu. Powrót do domu ze łzami w oczach. Co mam powiedzieć? Jak to wytłumaczyć zmarzniętemu i załamanemu dzieciaczkowi, które w dniu meczu już śniadanie spożywa z szalikiem na szyi? Pamiętam sytuację, kiedy trenerem był Dariusz Wdowczyk i nakazał zawodnikom powrót z tunelu i podejście do młyna, aby wytłumaczyć się ze swojej gry. W sektorze rodzinnym o jakość gry piłkarzy nikt pytać nie będzie. Wynik dla dzieci jest sprawą drugą albo trzeciorzędną. Panowie, więcej szacunku dla najmłodszych kibiców. Panie prezesie Mroczek, nie budujmy sektora rodzinnego na nowym stadionie i zaorajmy ten już istniejący, bo on jest po prostu niepotrzebny. Ze sportowym pozdrowieniem stały słuchacz Czasu Reakcji i wierny po porażce kibic. No rzeczywiście, no nie dość, że piłkarze nie dają nam tyle radości, co w końcówce ubiegłego sezonu. Zaczęli grać chyba jeszcze gorzej niż w roku ubiegłym. Nie dość, że to, jak powiedziałem, wyniki, bo można grać słabo, a zdobywać punkty. Tych punktów tyle, co kot napłakał, jeśli dobrze naliczyłem, to 2 po 6 spotkaniach. No i jeszcze takie gesty. Czy to jest jakieś no, obrażenie się na tych młodych ludzi? No nie wiem, co to jest. W każdym razie w tej chwili oddamy głos panu Krzysztofowi Uflandowi, rzecznikowi MKS Pogoń S.A. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia.
Faktycznie tak wyglądała sytuacja, że po meczu na środku boiska trener zebrał całą drużynę, przekazywał mi pewne uwagi. Zwykle tego nie robi, robi to dopiero w szatni, natomiast widocznie po tym meczu chciał od razu zareagować i porozmawiać z drużyną i następnie drużyna udała się do szatni. Ja muszę powiedzieć, że piłkarze po meczach zawsze z dużą przyjemnością odwiedzają sektor rodzinny i na pewno nie było w tym żadnych złych intencji, żeby nie podejść do tego sektora rodzinnego. Zresztą po meczu na konferencji prasowej trener również odnosił się do tej sytuacji, mówiąc o tym, że zebrał drużynę, rozmawiał z nią i że być może gdzieś tam zawiodła komunikacja, że nie było takiego hasła, żeby jeszcze pójść do kibiców. No i mogę zapewnić, że na pewno od przyszłych meczów piłkarze Pogoni będą ponownie podchodzić do sektora rodzinnego, żeby podziękować małym kibicom za doping, żeby podpisać im to, co mali kibice mają dla nich przygotowane i żeby przybić piątkę.
Niezależnie od wyniku.
Oczywiście, że tak, bo wielokrotnie w Szczecinie również po przegranych meczach, po meczach gdzieś tam powiedzmy, które nie poszły po myśli Pogoni Szczecin, piłkarze zawsze na koniec robili rundę honorową wokół trybun, wokół wszystkich trybun i również odwiedzali oczywiście sektor rodzinny.
A kiedy będzie najbliższa okazja?
Najbliższa okazja za około 3 tygodnie, z tego względu, że po najbliższym piątkowym wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze mamy przerwę reprezentacyjną i później 16 września w niedzielę o godzinie 15:30 Pogoń Szczecin będzie grała z Koroną Kielce.
Dziękujemy za te wyjaśnienia. To był Krzysztof Ufland z Pogoni Szczecin. Rozumiemy, że to był jednorazowy incydent i do podobnych zachowań piłkarzy w stosunku do dzieciaków, które oglądają mecze Pogoni Szczecin na sektorze rodzinnym, już nie dojdzie do podobnych negatywnych zachowań. Drodzy Państwo, przed momentem wpadł do studia Michał Elmerych. Jeżeli mogę o kimś powiedzieć kibic Pogoni, to o Michale tego powiedzieć nie mogę. Mogę powiedzieć fanatyk tej drużyny. Facet, który jest na każdym meczu, nawet nie wiem od ilu lat, bo boję się, że popełnię błąd. No w każdym razie zwrócił mi uwagę, że zawodnik Benedyczak grał całe spotkanie. No zapewne nie był też zorientowany słuchacz, który do nas w tej sprawie pisał. I ja również, bo nie oglądałem całego meczu, tylko kwadrans tego spotkania. 12:22 minuty. Zamykamy temat. Spuszczamy kurtynę milczenia na to, co się wydarzyło od tego momentu i czekamy cierpliwie 3 tygodnie na kolejny występ portowców w Szczecinie. I panowie, zachowujcie się. No dobrze, a teraz będzie telefon o bankomacie. Proszę bardzo.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina. Coś mi się wydaje, że kiedyś, jak się nie pobrało pieniążków czy karty, to bankomat to wciągał. Czy to nadal działa? Czy to jakoś wybiórczo działa? Jedne biorą, drugie nie biorą. Proszę to poruszyć na antenie. Do widzenia.
Sprawdzimy. Dziękujemy za trop. Sprawdzimy, czy nie tylko, że wciąga ponownie pieniądze do tego swojego wielkiego bębna czy pojemnika, w których znajdują się te setki tysięcy złotych, ale sprawdzimy, czy saldo na koncie też się zgadza, czy jakby te pieniądze wracają na konto. To sprawdzimy, jakie są procedury. Na ten moment szukamy nieszczęśnika, który nie zabrał pieniędzy z bankomatu przy ulicy Modrej 33 na szczecińskim Bezrzeczu. Teraz kolejna, bo powiedziałem, mieliśmy miłe sprawy, teraz kolejna niemiła jednak kwestia. Witam pana redaktora. Piszę z tematem godnym nagłośnienia, bo to, co się dzieje w naszej gminie, to po prostu ludzkie pojęcie przechodzi. Otóż nasza gmina, Bielice, o której głośno ostatnio ze względu na wójta i jego machlojki, nie wypłaciła ostatnio świadczeń rodzinnych 500+, wypłat pracownikom gminy, gdyż jak wiadomo wójt i cała reszta zawieszeni. Świadczenia na dzieci rodzice w sierpniu w większości chcieliby poświęcić na wyprawkę do szkoły, o której po zaistniałej sytuacji nie ma mowy. Na stronie gminy pojawiło się oświadczenie, że owe wypłaty nastąpią po podpisaniu przez wojewodę stosownych dokumentów do wypłat świadczeń. Jak na razie cisza, a rok szkolny coraz bliżej. Dołączam oświadczenie gminy i numery telefonów, bo my mieszkańcy jesteśmy już bezsilni, gdyż nikt nam informacji właściwych nie udzielił. Może panu redaktorowi uda się czegoś dowiedzieć. I rzeczywiście na stronie gminy Bielice znajduje się następującej treści komunikat. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach informuje, że w związku z brakiem informacji o powołaniu przez prezesa Rady Ministrów komisarza dla gminy Bielice, zaplanowane na dzień 21 sierpnia wypłaty świadczeń zostaną zrealizowane w innym terminie. Termin wypłat zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po otrzymaniu informacji od wojewody zachodniopomorskiego. Więc to raczej nie pan wojewoda, a wójt ma na swoim koncie kilka grzechów. Niektóre z tych grzechów najprawdopodobniej zamienią się na kodeks, na takie zawarte przepisy w kodeksie karnym bądź cywilnym. No to jakie grzechy ma na sumieniu, to sobie wymienimy po wyjaśnieniach, jakich udzieliła nam Agnieszka Muchla, biuro prasowe Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Posłuchajmy.
Sprawa jest skomplikowana o tyle, że my jako Urząd Wojewódzki zrobiliśmy z naszej strony wszystko, co było do zrobienia. 14 sierpnia pan wojewoda wskazał kandydata na stanowisko osoby, która będzie pełnić obowiązki wójta gminy Bielice i przekazał je do premiera. U pana premiera powołanie czeka na biurku, natomiast nie może być podpisane, ponieważ postanowienie prokuratury nie jest prawomocne. Prokuratura okręgowa wydała postanowienie o zastosowaniu wobec wójta środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych. Ta decyzja wchodzi w życie od razu, natomiast wójt złożył zażalenie od tej decyzji. Oznacza to, że sprawa jest teraz w sądzie i sąd musi wydać decyzję, czy to postanowienie jest prawomocne, czy nie. Ta decyzja sądowa jest potrzebna do tego, żeby powołać osobę pełniącą obowiązki wójta w Bielicach, bo jeżeli sąd wyda postanowienie, które uprawomocni decyzję prokuratury, no to wtedy nie ma problemu, ale może się też okazać tak, że sąd nie przychyli się do postanowienia prokuratury, wobec tego wójt dotychczasowy wróci do pełnienia funkcji. Decyzja prokuratury w życie wchodzi od razu. Ale jeżeli sąd po otrzymaniu zażalenia od wójta, a już wiemy, że takie zażalenie wójt złożył, uzna, że postanowienie nie jest prawomocne, no to wójt wróci do pracy, tak mówiąc już kolokwialnie. Jeżeli utrzyma w mocy postanowienie prokuratury, no to wówczas wójt jest zawieszony i wchodzi w grę osoba, którą powoła premier na to stanowisko.
Czy wójt jest jedyną osobą, która może zadecydować o wypłatach pieniędzy na przykład z programu 500+?
Są gminy, w których wójt upoważnia swoich pracowników do podpisywania takich decyzji. Najwyraźniej w gminie Bielice wójt taki krok się nie zdecydował. Dotyczy to tych świadczeń, które do tej pory były podpisywane tylko przez wójta, a teraz przez fakt jego nieobecności w urzędzie, no nikt inny ich nie może podpisać tej decyzji.
Mam nadzieję, że te wyjaśnienia Agnieszki Muchli, rzeczniczki wojewody zachodniopomorskiego, były dosyć jasne i precyzyjne. No, wójt nie dość, że zadłużył gminę na kwotę 13 milionów złotych, to jest zdecydowanie więcej niż wynosi budżet tej niewielkiej gminy, to na dodatek jeszcze nie upoważnił ani jednego urzędnika w gminie do tego, aby złożyć stosowne podpisy pod wnioskami dotyczącymi wypłat różnego rodzaju świadczeń, więc no, jest kłopot, jest problem. Mamy nadzieję, że no, bardzo szybko kwestia się wyjaśni i najbardziej poszkodowani, czyli zwykli mieszkańcy, otrzymają pieniądze. Jest z nami pan Witold. Niestety, panie Witoldzie, mogę powiedzieć, że również roztargniony turysta, który zgubił dowód osobisty. Czy dobrze zapisałem, panie Witoldzie? Dzień dobry.
Tak, dzień dobry, witam się.
Dzień dobry.
Witam państwa. Tak, wczoraj taka mi się zdarzyła sytuacja, że zgubiłem dowód osobisty. Przebywam w Świnoujściu. Gdzieś w okolicach, tak przypuszczam, chyba granicy polsko-niemieckiej lub tu wcześniej na trasie. Na tej ulicy, co dochodzi do granicy. No tak przypuszczam, bo mi się miałem w kieszeni, wysunął mi się z telefonem. Telefon jest, ale no dowód no, niestety był takim niebieskim takim jak etui. No i tam było jeszcze no, 50 zł, no ale 50 zł to już tam nieważne. No, najważniejsze, żeby się ten dowód znalazł na nazwisko Witold Ziarkowski.
Pan Witold Ziarkowski.
To Ziarkowski, tak.
Ziarkowski, to niebieskie etui, o którym pan wspominał, tak, skórzane?
Tak, niebieskie etui.
Skórzane?
Nie, to taka folijka, tak jak do banku, dajmy do reklam, no tak, takie reklamówki, jak są te różne.
No, panie Witoldzie, poza tym drobnym, smutnym incydentem, nieszczęśliwym dosyć, jak podoba się panu w Świnoujściu?
No bardzo ładnie, bardzo ładna miejscowość, także...
Jest pan pierwszy raz w Świnoujściu,
tak,
czy by
tak,
pierwszy, tak? A skąd pan do nas przyjechał?
Kutno, województwo łódzkie, centrum Polski, pomiędzy no Łodzią a Warszawą.
Na szczęście jest pan w Polsce, nie za granicą, bo za granicą to byłby kłopot, gdyby na dodatek jeszcze nie miał pan paszportu, to w ogóle już, prawda? Byłoby to nieszczęście duże.
Tak, musieliśmy zobaczyć tą granicę polsko-niemiecką, tak, i niestety, musieliśmy tak zobaczyć i taki moment zdarzyło się. Przyszliśmy, a to się okazało, że nie ma dowodu, na dowód jest ważna rzecz. Także bardzo bym prosił, jakby ktoś znalazł.
To znaczy, my mamy taką propozycję. Jeżeli to rzeczywiście ktoś znajdzie dowód osobisty, to się uda ta nasza akcja, to prosimy, aby dowód przekazać albo na posterunek policji najbliższy, albo do Urzędu Miasta w Świnoujściu. Sądzę, że też to nie jest zły adres, prawda? To są te dwa miejsca, w których może pan się spodziewać swojego zgubionego dokumentu. No, trudno określić prawdopodobieństwo tego w tych naszych poszukiwań, prawda? Ale jak długo pan jeszcze będzie w Świnoujściu?
No ja mam wyjazd już w piątek o godzinie 19, mamy pociąg.
No ale to do piątku proszę jeszcze do kilka piątku, razy odwiedzić i Urząd Miasta, i posterunek policji. A nuż się uda.
Tak, bo na policję mam zadzwonić się tam do.
Przynajmniej życzę panu jeszcze dobrej pogody na te ostatnie kilka dni, żeby trochę słoneczka było, tak?
Tak, dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, panie Witoldzie.
Do widzenia.
Dziękujemy. Jest z nami pani Halina. Zupełnie nie wiem, w jakiej sprawie. Dzień dobry, pani Halino.
Dzień dobry. No chciałam temu panu powiedzieć, co zgubił dowód, że jak najprędzej powinien zastrzec sobie to w banku, bo jeżeli zgubił dowód, to znajdzie może kredyt na niego wziąć, a w banku jak zastrzeże, obojętnie w jakim, po prostu idzie to w system. No i takiej możliwości nie ma, bo ludzie często o tym nie wiedzą.
Jasne. Serdecznie pani dziękuję za tę podpowiedź. Chyba rzeczywiście jest tak, jak pani powiedziała. W jednym z banków można zastrzec dowód. Chyba jest to bank, na szybko myślę, PKO BP. Tam znajduje się odpowiednia zakładka na stronie i można to zrobić albo osobiście, chociaż nie wiem, czy mailowo online, chyba nie. Chyba osobiście, ale z 90% pewnością jest to bank PKO BP. Pan Witold Ziarkowski w Świnoujściu zgubił dowód osobisty, najprawdopodobniej na przejściu granicznym w Świnoujściu. Bardzo prosimy uczciwego znalazcę o dostarczenie dowodu osobistego do urzędu gminy bądź na najbliższy posterunek policji. 12:35, no tak, jesteśmy na urlopach, naprawdę myślimy o czymś zupełnie innym niż o swoich dokumentach, jesteśmy nieco rozkojarzeni, czasem nawet i podnieceni, bo tu ładny widoczek, tu fajna pogoda, tu jakaś przyjemna sytuacja, te obowiązki trochę zaniedbujemy, a obowiązkiem jest jednak pilnowanie i należyta staranność choćby w przechowywaniu dokumentów. 12:36, jest z nami Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. To dowód na to, że zmieniamy temat. Witam panie Tomaszu, dzień dobry, dawno się nie słyszeliśmy.
Dzień dobry panie przewodniczący.
Witam panie Tomaszu. Proszę posłuchać, w jakiej sprawie napisała do nas mieszkanka Dąbia. Jestem mieszkanką jednej z prawobrzeżnych dzielnic Szczecina, konkretnie Dąbia. Chciałbym poruszyć sprawę terenu po targowisku miejskim w Dąbiu między ulicą Koszarową a Dziennikarską za sklepem Społem. Około 2 lata temu rozpoczęto proces likwidacji części pawilonów targowych. Obecnie wszystkie stoiska, głównie te stoiska, na których prowadzi się sprzedaż owoców i warzyw, przeniesiono na skraj terenu od ulicy Dziennikarskiej. Pozostała część jest nieogrodzona i delikatnie rzecz ujmując po prostu zaniedbana. Rosną tu chwasty wyższe od przeciętnego dorosłego człowieka, walają się skrzynki po warzywach. Również są tak zwane samosiejki, które już niedługo nie będą nadawały się chyba do usunięcia. Na placu resztki gruzu i pozostałości po pawilonach. W załączeniu przesyłam zdjęcia wykonane w dniu dzisiejszym, to jest 20 sierpnia. Pytam Sławka, czy zdjęcia znajdują się na stronie, tak na wszelki wypadek, bo deklarował, że umieścił. Tak, macha głową. Zdjęcia można obejrzeć na naszej stronie internetowej www.radioszczecin.pl, zakładka Czas Reakcji. W związku z wyżej opisaną sytuacją zwracam się do państwa o interwencję i skontaktowanie się z zarządcą terenu w sprawie utrzymania czystości na wyżej wymienionym. Panie Tomaszu, ja sięgnąłem do naszych archiwów i przypomniałem sobie, że rzeczywiście prawie dwa lata temu, nawet chyba więcej niż dwa lata z haczykiem, na ten temat dyskutowaliśmy na antenie Radia Szczecin w magazynie Czas Reakcji, a znalazłem takie dwie ważne informacje na ten temat. Pierwsza z już panu mówię, z 11 lutego 2016 roku o tym, że kupcy muszą opuścić targowisko w Dąbiu, a druga, że z marca tego roku, czyli 2016 roku, czyli 2,5 roku już minęło, że mieszkańcy wstą w obronie targowiska w Dąbiu. 1200 osób podpisało petycję pod żądaniem zachowania targowiska. No ale zdaje się, nie udało się z kupcami dojść do porozumienia w tym znaczeniu, że kupcy chyba nie zgromadzili odpowiedniego kapitału, nie przeprowadzili niezbędnych prac remontowo-budowlanych. Nowe targowisko zdaje się nie powstało, a nadal problem jest nierozwiązany, bo z tego, co pisze nasza słuchaczka, to jest dzikie targowisko, na dodatek jeszcze miejsce niespełniające podstawowych kryteriów. Co miasto w tej sprawie zamierza uczynić, panie Tomaszu?
Panie redaktorze, tak gwoli sprostowania, to tylko powiem, że to nie jest dzikie targowisko. Te osoby, które dzisiaj tam sprzedają, one mają takie tymczasowe umowy podpisane z zarządem budynków i lokali.
Ale indywidualnie to już rozumiem.
To jest kilka osób, to nie jest już targowisko takie, powiedzmy, prowadzone przez jakąś spółkę czy zarządzające.
Jakiś podmiot do tego powołany, tak.
Tylko jest to kilka osób z tego względu, że ten teren jest to teren inwestycyjny. W tym momencie z informacji, które dostałem z Urzędu Miasta, wynika, że przygotowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, który ma być ukończony do końca tego roku. I w momencie, kiedy powstanie plan, rozpoczną się działania związane z przygotowaniem tego terenu do sprzedaży. To jest jakby ta jedna rzecz taka związana z tym, co w przyszłości.
Nie, panie rzeczniku, to rozumiemy, natomiast mamy wątpliwości co do stanu technicznego tego terenu, tej działki niezabudowanej, tak, bo rozumiem, jest niezabudowana działka. I to nam najbardziej leży na sercu, bo 2-3 lata nie udało się tego uporządkować. Nie chodzi o to, żeby sprzedać, żeby był już za moment gotowy inwestor, który Bóg wie, co tam postawi, ale no przede wszystkim, żeby panował po prostu porządek.
Tak, i tutaj to jest ta drugi wątek związany z tym obecnym stanem. Faktycznie Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych akurat administruje tym terenem i on zawierał też umowy z tymi podmiotami, z tymi osobami, które tam handlują. I on w najbliższych dniach zlecił już firmie sprzątającej uporządkowanie tego terenu. Dodatkowo też będzie koszenie i tak na ten moment to wygląda w tym, taki jest aktualny stan związany właśnie z tymi dwoma wątkami.
Pan powiedział, że jest przygotowywany plan przestrzenny dla tej, między innymi dla tego obszaru. Proszę powiedzieć, czy już wiadomo, na co ten teren nie jest, a może być przeznaczony?
Na ten moment trudno powiedzieć. To jest bardzo ważny teren, dlatego że...
To jest duża działka? W ogóle, jeżeli rozmawiamy o tej działce, o której wspominają słuchacze, myśmy dyskutowali o tym, ona jest duża, to jest 3, 4, 5 tysięcy metrów kwadratowych, a może większe?
Nie mam w tym momencie tych informacji, ale to jest dość duża działka, położona bardzo atrakcyjnie w centrum Dąbia. Z tego względu spodziewamy się, że dyskusja na ten temat będzie dość intensywna, bo to Rada Miasta ustala plan zagospodarowania przestrzennego. Z tych informacji, które również posiadam, wynika, że Biuro Planowania myśli o tym, żeby ogłosić konkurs architektoniczny na zagospodarowanie tego obszaru, bo tak jak powiedziałem, jest to taki fragment może obszarowo nieduży, ale bardzo istotny z punktu widzenia mieszkańców Dąbia i w ogóle miasta.
No, można by powiedzieć, że to jest centrum Dąbia, tak, że to jest centralny punkt w Dąbiu, prawda?
Zgadza się. Stąd myślę, że dyskusja będzie tutaj bardzo...
Dobrze, ekipy sprzątające wpadną z miotłami, ze specjalistycznymi urządzeniami na ten plac kiedy? W ciągu tygodnia, dwóch?
Tak, w ciągu najbliższych dni. To jest tak, że w ubiegłym tygodniu została podpisana już umowa i w tym tygodniu powinna być już rozpoczęte działania związane ze sprzątaniem i koszeniem.
Dziękujemy za te wyjaśnienia. Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Będziemy się przyglądali, czy prace postępują i czy rzeczywiście ktoś wziął sobie do serca e-mail i naszą propozycję posprzątania terenu i w ciągu najbliższych 10-12 dni na pewno teren po byłym targowisku w Dąbiu odwiedzimy z kamerą, drodzy urzędnicy, z kamerą i z aparatem fotograficznym. 12:46, a swoją drogą to wszystko tak długo trwa, szczególnie jeśli chodzi o targowiska. Zdaje się to jedno z niewielu, jeśli nie jedyne targowisko które nie zostało wyremontowane i chyba ci, którzy je prowadzili, po prostu zrezygnowali z tego biznesu, ale to chyba taki jedyny przypadek. Jeśli się mylę, drodzy Państwo, można zadzwonić 510-37-32, 510-37-36. Wszystkie pozostałe targowiska w Szczecinie naprawdę wyglądają fajnie, dosyć sympatycznie. Można tam zrobić w całkiem miłej atmosferze zakupy. A tam nie za bardzo chyba, nie za bardzo. No nie udał się ten projekt. 12:44. A teraz temat, który miał być głównym, ale w związku z tym, że będziemy dzisiaj mieli oświadczenie tylko jednej ze stron konfliktu, niewątpliwie konfliktu, no to dopiero o 12:43. Najpierw posłuchamy tego telefonu, który skłonił nas do zaproszenia do dyskusji już kogo innego. Proszę posłuchać.
Nazywam się Dawid Jóźwiak, dzwonię ze Szczecina, jestem mieszkańcem Szczecina. Przed chwilą zadzwoniła do mnie siostra. Wczoraj miała miejsce taka sytuacja. Siostra jest na wakacjach w Sarbinowie z dwójką dzieci. Podczas spaceru na promenadzie w Sarbinowie synek 4-letni oparł się o lampę i poraził go prąd. Trafił do szpitala, nie stracił przytomności. Moja siostra jest bardzo dobrą osobą i z tego wygląda, że chciałaby tą po prostu sytuację pozostawić bez reakcji. Tłumaczenie pogotowia energetycznego, że doszło do jakiegoś tam przebicia, że nic się wielkiego nie stało, przecież tylko lekko go prąd popieścił. Boję się, że może zostawić tą sprawę po prostu tak, jak jest. Bardzo bym prosił o interwencję, o ustalenie przebiegu tego zdarzenia. Dziękuję, do widzenia.
Myśmy się najpierw ze Sławkiem zastanawiali, czy to jest wiarygodna informacja, czy te fakty, o których wspomniał nasz słuchacz, no polegają na prawdzie. Czy te informacje, które przekazał, są wiarygodne. Z 99% pewnością mówimy, że tak. Jest w tej chwili z nami pani Żaneta, siostra naszego słuchacza, matka 4-latka. Dzień dobry pani, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pani Żaneto, ustalmy kilka kwestii takich absolutnie podstawowych. Rzecz cała, ten incydent, porażenie prądem, tak chyba możemy powiedzieć, z dużą dozą prawdopodobieństwa, nastąpiło w Sarbinowie, czyż tak?
W Sarbinowie na molo.
Na molo, dokładnie, bo myśmy mieli informację od brata, że to na promenadzie, ale dowiadujemy się teraz,
znaczy, promenada, tam jest taka promenada drewniana, taka wie pan... Ławeczki są i koło są takie oświetlenia, są uliczne, takie
i wzdłuż lampy, promenady stoją oświetleniowe lampy. Rozumiem, że syn dotknął jednej z lamp, oczywiście nie samej lampy, a podstawy lampy stalowej. Tak?
Tak, stalowej obudowy. Tak, biegał sobie, bawił się, wie pan, jak to dziecko po prostu rączką gdzieś tam dotknął.
I co? I został porażony prądem.
Tak, to był taki huk, wie pan co, jak żarówki w tym mieszkaniu się palą, po prostu taki huk.
Czy tak synowi coś się stało? Jak pani na to zareagowała w tym momencie, kiedy usłyszała pani ten huk?
W pierwszym momencie po prostu jak usłyszałam ten huk, to nie myślałam, że to moje dziecko, no bo to nie powinno mieć miejsca takie coś, więc w głowie się nie mieści. No ale dziecko zaczęło płakać, pokazało rączkę, palec był czerwony, bo to rączką dotknął. Więc w pierwszym momencie chciałam dzwonić na pogotowie. Żałuję, że tego nie zrobiłam, bo pobiegłam do hotelu, ale w hotelu nas po prostu pielęgniarka obejrzała i stwierdziła, że trzeba z tym jechać na szpital.
Czy też
zrobiliśmy.
Czy syn stracił przytomność?
Na szczęście nie. Na szczęście takiego czegoś nie było, ale po prostu przeraził się, ból był niesamowity, nie mógł ruszać paluszkiem w ogóle przez jakąś godzinę, miał sztywnego palca.
Sprawny był, to znaczy miała pani z nim dobry kontakt? Mówił, rozmawiał, rozumiał?
Tak, rozmawiał, ale przerażone było dziecko, bo nie wiedziało, co się po prostu stało, co się wydarzyło, tak?
Dobrze. Z Sarbinowa, rozumiem, pojechała pani samochodem? Do szpitala, do w jakiej miejscowości? Pojechać. Do Koszalina, tak?
Koszalinie, tak, bo to jest najbliższy szpital, tak? Na pourazowe, chyba pogotowie dziecięce, tak to się nazywa.
Jasne. I co powiedzieli w szpitalu lekarze?
Obejrzał go pediatra, no już akurat rączka już dochodziła do siebie, odzyskiwała kolory, skóra, ale lekarz zdecydował, że powinien go obejrzeć chirurg, bo najważniejsze po takich porażeniach prądem są te 24 godziny, tak? Więc w ciągu 24 godzin mogą się różne dziwne rzeczy z dzieckiem dziać.
Rozumiem, że w tej chwili dziecko jest pod obserwacją w szpitalu.
Tak. W tej chwili jeszcze jesteśmy w szpitalu, ale już dzisiaj wychodzimy ze szpitala. Wszystko jest na szczęście, wszystko zakończyło się dobrze.
Z synem, rozumiem, można powiedzieć, jest wszystko w porządku.
Tak, tak. Na dzień dzisiejszy wszystkie badania, wyniki wszystkie są dobre, więc mówię, dobrze, tak, że się tak skończyło, nie inaczej, tak?
Mhm. Ale no to jest coś nieprawdopodobnego, coś zupełnie niezrozumiałego. W jakim, jak to jest możliwe, by w infrastrukturze no, nadmorskiego miasteczka czy małej miejscowości znajdowały się takie urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie życia i zdrowia osób tam przebywających, prawda? One są powszechnie dostępne. Często bywa tak, że dzieciaki podchodzą do różnego rodzaju skrzynek, grzebią z ciekawości w nich, prawda? Otwierają, zrywają plomby. No w takich sytuacjach wiadomo jak jest, prawda? To trzeba być odpowiedzialnym, się zachowywać. Natomiast tutaj nic podobnego nie nastąpiło. Stalowa obudowa lampy stojącej wzdłuż promenady na molo, na drewnianym molo, stanowi zagrożenie życia i zdrowia dla czterolatka.
Ona nie powinna czegoś takiego w ogóle, nie wiem, się wydarzyć, tak? Więc...
Dobrze. Pani Żaneto, proszę się nie rozłączać, bo myślałem, że nie będziemy mieli drugiej strony. Jeszcze zaraz będę panią pytał, co pani ma zamiar uczynić, bo coś z tym fantem chyba trzeba będzie jednak zrobić. Ale tak, najpierw mamy pana Sławka. Dzień dobry.
Kłaniam się, panie przewodniczący.
Witam, panie Sławku, dzień dobry. Zdumiony pan chyba, prawda? Zdumiony. No zdziwił się pan, prawda? Tak jak i my.
No nie zdziwiłem się. No wie pan, co na co dzień człowiek robi pomiary ochronne, skuteczności i pomiarów zerowania, a to takie numery w miejscu użyteczności publicznej, no to ja na tej pani miejscu to od razu bym brał dobrego adwokata, bo tutaj sprawa jest naprawdę
poważna,
bardzo była
poważna.
Nie chcę
poważna
pani
jest, naprawdę, tak. Jeżeli, jest przerażające, jeżeli, tak co pan mówi, dokładnie.
Jeżeli tak, droga pani, nie chcę pani straszyć, ale tak ogólnie chcę powiedzieć, do czynienia z prądem długo mam, wiele lat, ale jeżeli środowisko by sprzyjało, czyli wilgotność,
ja właśnie mam tą świadomość, by
dużo lepsza,
chcę, żeby dziecko było suche. Ja też tak pomyślałam, bo to miał rączki mokre,
to
cokolwiek.
Pani, to dziękuję Bogu, że było suche.
Później,
bo
tak, wie pan, później do człowieka dociera. Tak.
Nie mówmy naraz, przepraszam, nie mówmy jednocześnie, dobrze? Słucham, panie Sławku.
Tak, bo to pani tam słyszałem, słuchawkę.
Tak, no emocje są, to jest zrozumiałe, prawda?
Tak, panie Przemku, dziękujmy tylko panu Bogu, że mówię, środowisko nam pozwoliło uchronić to dziecko przy życiu i zdrowiu, bo było na pewno suche, jeżeli są takie obrażenia. Przy takich obrażeniach, jakby była wilgotność większa, nie daj Boże, opady jakieś deszczu atmosferyczne, czyli zamkłoby dziecko by zamkło obwód ku ziemi poprzez przebicie, które było na lampie, której nie ma prawa być, ponieważ instalacja ochronna po to jest, tak zwane potoczne, powiem, uziemienie, które każda lampa powinna mieć wykonana, ba, po więcej roku być, ktoś pomiary zrobić, protokół wystawić z badania tego urządzenia elektrycznego, tym bardziej, że to jest miejsce użyteczności publicznej, to tym bardziej ktoś pewnie nie zadbał, nie konserwował.
Panie Sławku, chętnie bym jeszcze z panem dłużej porozmawiał i będziemy mieli na to na pewno
rozumiem,
bo jutro, bo za moment będzie z nami rozmawiała pani Anna Gliniecka-Woś, rzecznik Urzędu Morskiego w Słupsku. Także na dziś, panie Sławku, dziękuję, ale jutro proszę się włączyć do dyskusji, bo temat będzie zapewne w naszej audycji kontynuowany, bo do czego teraz zmierzają nasze działania, działania dziennikarzy Radia Szczecin? Ano do tego, aby ustalić, do kogo ta infrastruktura należy. Kto jest zarządcą tej infrastruktury, czyli w tym wypadku lampy posadowionej wzdłuż promenady w Sarbinowie. I teraz tak. Urząd Miasta w Mielnie twierdzi, że lampa to kwestia, czy to rzecz, którą powinien załatwić Urząd Morski w Słupsku. To ich lampa po prostu. A Urząd Morski jednak, że jest to lampa gminna. Jutro na naszej antenie będzie burmistrz w tej sprawie się wypowiadał, a teraz burmistrz Sarbinowa, a teraz jest z nami pani Anna Gliniecka-Woś. Witam panią serdecznie, dzień dobry.
Dobry państwu.
Proszę nam powiedzieć, czy lampa jest zarządzana, czy znajduje się na stanie Urzędu Morskiego w Słupsku?
Lampa znajduje się na terenie, który należy do Urzędu Morskiego w Słupsku. Jednak w marcu 2017 roku podpisaliśmy umowę użyczenia z gminą Mielno i przedmiotem użyczenia są właśnie grunty położone w pasie technicznym, za wyjątkiem zejść na plażę. Cała reszta jest w użyczeniu gminy, także ta lampa, która się tam znajduje.
Ale czy idą za tym również nie tylko użyczenie terenu, ale czy idą też za tym obowiązki konserwatorskie wynikające z przejęcia tej infrastruktury?
Tak, tak. Z tej umowy wynika, że utrzymanie przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej jego eksploatacji oraz przeprowadzanie w tym celu niezbędnych napraw należy do biorącego w użyczenie, czyli do gminy Mielno.
Do gminy Mielno, gmina czyli Mielno, niewątpliwie ze stuprocentową pewnością, bo proszę pamiętać, pani rzecznik, że my tu mówimy, jesteśmy w radiu publicznym, no i dobrze byłoby polegać na prawdzie w swoich oświadczeniach. Jeszcze raz to powiedzmy, bo sprawa poważna. Pani Anna Gliniecka-Woś, rzecznik Urzędu Morskiego w Słupsku, ze stuprocentową pewnością twierdzi, iż lampa, która poraziła prądem czterolatka wczoraj w Sarbinowie, znajduje się w użyczeniu dla gminy Mielno. Tak się stało w ubiegłym roku. Proszę przypomnieć mi dokładnie datę i umowę, na podstawie której w tej chwili dyskutujemy.
Umowa użyczenia GN01/17 zawarta 30 marca 2017 roku.
Dobrze, okej.
I tu z paragrafu i pierwszego wynika, że te tereny należą teraz do gminy i gmina ma obowiązek utrzymania ich
w należytym stanie technicznym.
Dokładnie, czystości. Paragraf 5 mówi to samo, także stuprocentowa pewność jest taka.
Proszę powiedzieć, czy to jest nowa infrastruktura, czy to jest coś, co już ma lat 20, 30, 40, bo pani na pewno wie.
Nie, to nie ma tyle lat. My jako urząd, tylko wie pan, teraz w tym momencie nie pamiętam, ale to było, no to jest kwestia kilku lat.
Ostatnich lat, tak?
Tak, dokładnie. Była robiona tam opaska brzegowa, to co państwo nazywają molem potocznie. A i właśnie poprzedna infrastruktura, czyli wszystkie lampy elektryczne, zejścia na plażę, więc to nie są 20-letnie urządzenia,
rozumiem.
Są jak najbardziej nowe.
Czyli nie mamy do czynienia ze starą infrastrukturą, która już swoje tam odstała na tym wzdłuż tego mola, czy opaską brzegową, jak to pani powiedziała, wzdłuż opaski brzegowej, ale jest to nowa infrastruktura, urządzenia powinny być w ogóle bezpieczne. Jakim cudem doszło do przebicia elektrycznego izolacji, bądź po prostu przebicia elektrycznego, no to my naprawdę nie wiemy. Mam nadzieję, że to ustali biegły, albo ustali to ktoś, kto się na całej sprawie zna. Nie wiem, jakie pytanie mógłbym pani postawić. Czy jest pani zdziwiona czymś? No tak mogę chyba zapytać. Czy zdumiona tym, co się stało?
No na pewno było to tutaj dla nas wszystkich duże zaskoczenie, że taka sytuacja miała miejsce, ale jak mówię, my nie czujemy się za to
odpowiedzialni. Jasne.
Dokładnie, to mówię, no gmina powinna zadbać o bezpieczeństwo, żeby takie sytuacje, broń może, nie miały miejsca w przyszłości.
Pani Żaneto, zwracam się do matki czteroletniego chłopca, który został wczoraj porażony prądem. Bardzo proszę jutro być też z nami w kontakcie. My jutro przed programem do pani zadzwonimy, bo jutro chyba najważniejsza rozmowa z burmistrzem Mielna. Więc jutro będziemy dyskutowali nadal na ten temat. Za dziś państwu serdecznie dziękuję. Wszystkim gościom również. To był Czas Reakcji. Zapraszam na jutro na 12:05. Przemysław Szymańczyk, do usłyszenia.